Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, tu Jacek Staczewski, audycja społeczna Lokacje. Wracamy do rozmów o mieście, o społeczeństwie i o ludziach, którzy w nim żyją, którzy w nim działają i którym robią jakieś fajne rzeczy warte zanotowania, warte uwagi. Dzisiaj rozmawiamy z Lechem Olińskim, osoby chyba najbardziej filmowej we Wrocławiu, ponieważ żadne wydarzenie związane z kinem nie może odbyć się bez niego. Festiwal Miasto Mówi, festiwale w Świdnicy oraz cykl spacerów Wrocławskie Spacery Filmowe to coś, czym Lech zajmuje się na co dzień we Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o społecznych aspektach oglądania filmów, o tym, jak można poznać lokacje filmowe, a także sąsiada, między innymi na Ołbinie, gdzie organizowana jest spółdzielnia kinowa Ołbin. Będzie też o architekturze, ponieważ rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu Miasto Mówi, czyli filmów o architekturze i mieście, więc razem z Lechem Molińskim zastanawialiśmy się, jak przebiegają te relacje pomiędzy miastem, kinem oraz architekturą, czyli miejscami, gdzie tworzy i wyświetla się filmy. Zapraszamy na seans, zapraszamy do filmowego poznawania Wrocławia i Dolnego Śląska, a teraz zapraszam na rozmowę z Lechem Olińskim z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
Lokacje. Miejsca w mieście.
Rozmawiamy z Lechem Olińskim w audycji społecznej Lokacje. Cześć.
Cześć, witam.
Będziemy rozmawiać o wielu rzeczach, na pewno o lokacjach filmowych, bo ty też robisz dużo rzeczy, spacery, jakieś pokazy w dziwnych miejscach, to na pewno.
Ale... Nie, zupełnie normalnych też.
No ale ty dużo na pewno robisz rzeczy około filmowych, około kinowych, ale rozmawiamy jeszcze przed festiwalem Miasto Mówi i rozmawiamy z studium akademickiego Radia Luz, czyli na Politechnice Wrocławskiej, i od Politechniki rozpocznie się w jakiś sposób ten festiwal spaceru.
Tak, znaczy nie do końca, aczkolwiek jest w tym słuszna logika, bo rzeczywiście tegoroczna edycja Miasto Mówi, siódma, której tematem jest architektura publiczna, już za chwilę przed nami. Taki główny trzon filmowo-dyskusyjny jest od 2 do 6 października. Natomiast spacery, które realizujemy w ramach projektu Transformacja Przestrzeni Wolności razem z Narodowym Instytutem Architektury i urbanistyki, rozlały nam się, mówiąc kolokwialnie, na cały wrzesień i początek października. Jesteśmy już po 2 takich oprowadzaniach po różnych miejscach, które tą architekturą publiczną szeroko rozumianą mogą być. Zaczęliśmy od instytucji kultury i to był spacer, który przygotował Konrad Mila, dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol, właśnie po jego instytucji, po jego placówce. To było już 2 września, dość dawno. I chwilę temu, jako wydarzenie towarzyszące też obchodom Dnia Bez Samochodu, oprowadzanie po domu handlowym Renoma. No a jesteśmy chwilę przed 3 z 5 spacerów, które prowadzą nas po budynkach albo zrobionych, zrealizowanych po 1989 roku, albo tak jak w przypadku chociażby Renomy czy Kapitolu, które za nami, poddanych gruntownej przemianie, przebudowie w ostatnich latach.
Teraz tak się zastanawiam, architektura publiczna, czy na przykład kino jest takim budynkiem użyteczności publicznej, bo z jednej strony no, jest dostępny, ale trzeba jednak kupić bilet, żeby tam pójść, jakbyś to definiował, czy jakbyś ogólnie definiował architekturę publiczną.
Jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, architekturę użyteczności publicznej, to my właśnie w tym temacie chcemy wyjść trochę poza to pojęcie. No, z jednej strony interesują nas szkoły, urzędy, szpitale i to, co klasycznie postrzegamy jako architekturę służącą mieszkańcom, dostępną, to jest jedna kwestia. Z drugiej strony chcemy się przyglądać takim przykładom na pograniczu, tak? Domy handlowe czy centra handlowe są czymś, co z jednej strony ma reglamentowany dostęp, bo jeśli ktoś nie spełnia jakichś takich estetycznych oczekiwań tego miejsca, to jest po cichu wypraszany, tutaj mówimy o jakichś osobach bezdomnych i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony też no jednak to jest przestrzeń, w której dokonujemy zakupów, ale jest bardzo dużo takiej właśnie przestrzeni w tych nowych centrach handlowych, czy przeprojektowanych niedawno, gdzie bez żadnej bariery finansowej możemy przebywać, możemy podładować telefon, możemy poczytać książkę i ludzie, czy gazetę, czy też poprzeglądać smartfona i ludzie z tego korzystają. I znów takimi przykładami, bo powiedziałeś o kinie, Kino Nowe Horyzonty czy Barbara są też takimi przykładami, że z jednej strony okej, w kinie są sale, 9 sal w Kinie Nowe Horyzonty, w jednej z nich miasto mówi, na początku października i tam dostęp jest ograniczony, reglamentowany poprzez obowiązek posiadania biletu czy wejściówki. Natomiast też bardzo duża przestrzeń wspólna, przestrzeń, gdzie można grać w gry planszowe, gdzie można przyjść ze swoją książką, gdzie można się schronić przed deszczem. Nam się wydaje, że...
Bardzo dużo tam ludzi pracuje. Ja się byłem wczoraj i zauważyłem, że ta przestrzeń wspólna na dole jest taka popularna bardzo.
No tak, w Barbarze jest podobnie. No są dwa takie przykłady miejsc, które gdzieś w nowoczesny sposób do tego podchodzą i otwierają się na osoby, które funkcji komercyjnej nie realizują.
Może taka dygresja, ale też przy okazji Dnia bez samochodu, który był pod renomą, jako inne centrum zbieraliśmy takie wspomnienia na temat okolicy. Dużo ludzi mówiło o Barbarze, ale nie o tej Barbarze, która jest teraz, która była wcześniej, ta tradycyjna Barbara. I też spotkałem się z takimi opiniami, że ta obecna Barbara to jednak jest trochę taka dla przedstawicieli, powiedzmy, zawodów kreatywnych lub wolnych zawodów. Więc z jednej strony jest to budynek użyteczności publicznej, ale już trochę przez może swoją architekturę właśnie daje takie zapory. W jaki sposób można, twoim zdaniem, może nie jesteś architektem, nie musisz na to odpowiadać, tak bardzo tak tutaj teoretyzuję, ale w jaki sposób taka architektura publiczna faktycznie może być publiczna, dostępna jak dla najbardziej szerokiego grona odbiorców?
To jest rzeczywiście trudne pytanie, więc no ja bym się skupił na tym, że istotne jest chyba, żeby przestrzeń była przyjazna i dawała możliwości spędzania czasu na różne sposoby. No tak się też projektuje od lat, może nie w Polsce, ale z Europy widzimy bardzo dużo, z tak zwanej Europy Zachodniej, widzimy dużo, w cudzysłowie oczywiście, dużo przykładów, nie wiem, bibliotek, tak, muzea też w tej chwili, to są takie konglomeraty różnych funkcji. W bibliotekach nowoczesnych nie musimy wypełniać tych przerażających rewersów, tylko bierzemy książkę z półki, możemy się na chwilę z nią spotkać, coś przeczytać i później odłożyć. Wyglądają troszkę jak księgarnie, jak kawiarnie. I wydaje mi się, że to właśnie taka dostępność, przyjazność, otwartość, czyli to odejście od takich gmachów, gmaszysk, od tej monumentalności jest tym, czego współczesny człowiek, ja na pewno się do takiego grona zaliczam, poszukuje i dobrze się czuje w takiej przestrzeni. Nie chcemy być przytłaczani przez architekturę i to, co kiedyś miało oddawać majestat, nie wiem, tak jak patrzymy na budynek Urzędu Wojewódzkiego, no to jest majestatyczny, przerażający gmach, który spełnia swoje funkcje podstawowe, ale jeśli chodzi o atmosferę wokół niego, to w moim przekonaniu nie odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka tak, jak takie przestrzenie otwarte, i w których projektanci myśleli o tym, żeby to były miejsca przyjazne.
To jest za nami już spacer po Kapitolu, a tam fajnie bardzo działa to podwórko Kapitolu, gdzie można wejść na planszówki, sobie posiedzieć, jakiś ciepły dzień, jest yoga i tak dalej, więc da się zrobić to w fajny sposób. też nie chcę cię zaatakować z tą Barbarą, bo wiem, bo też z drugiej strony to, co robisz w Barbarze, jest bardzo fajne, czyli cykl Kinematograf Wrocławski, darmowych pokazów filmowych.
Kinematograf Wrocławski, znaczy ja nie jestem zobowiązany do tego, żeby jakoś chwalić Barbarę, ale dzięki temu, że współpracuję i że często tam bywam i z powodu obowiązków i też z wyboru, no to widzę, że to jest miejsce, które, nie wiem, to, że młodzież przychodzi tam odrabiać lekcje, to jest miejsce bardzo chętnie odwiedzane przez obcokrajowców i znów trzeba pamiętać, że tam nie ma tego przymusu zakupu jakichś produktów w kawiarni, tylko to jest miejsce, do którego się zaprasza. To jeśli chodzi o Barbarę i moją rolę adwokata współczesnej Barbary. Oczywiście może być tak, że dla kogoś będzie zbyt elitarna, designerskie krzesła będą niewygodne, jasna sprawa. No a Kinematograf Wrocławski tej jesieni faktycznie skupia się po raz drugi na regionie. Kontynuujemy eksplorację Dolnego Śląska, a w tym cyklu towarzyszą nam Marek Chłasko i Krzysztof Komeda, którzy w swojej wczesnej młodości mieszkali na Dolnym Śląsku. Marek Chłasko we Wrocławiu i w Bystrzycy Kłodzkiej, a Komeda w Wałbrzychu. No i pretekstem jest to, że mija 50 lat od śmierci obu panów, więc pokazujemy filmy, które współtworzyli. To zaczęło się we wrześniu od 8 dnia tygodnia, a teraz przed nami Baza Ludzi Umarłych Czesława Pytelskiego.
Lokacje, miejsca spotkań.
Szczególnie organizujesz takie pokazy otwarte dla mieszkańców, dla sąsiadów, nie tylko Kinematograf Wrocławski, ale też Spółdzielnia Kinowa Aubin. I chciałem zapytać, na takie otwarte seanse plenerowe, czy właśnie w Barbarze, niebiletowane, generalnie kto przychodzi na takie spotkania? Czym to się różni od tradycyjnego seansu filmowego?
Czy działając z Wrocławską Fundacją Filmową, czy dla Strefy Kultury Wrocław, czy tak jak w przypadku tego sąsiedzkiego działania Spółdzielni Kinowej Aubin ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol, no to staram się i sam myśleć i członków zespołów projektowych zachęcać do tego, żebyśmy myśleli o tym, dla kogo to jest i dopasowywali dane wydarzenie do potrzeb, żeby to kino było po coś więcej niż tylko i wyłącznie seans, bo regularne projekcje kinowe temu służą, a takie nieszablonowe projekty załatwiają nam właśnie takie potrzeby, trochę też edukują, może integrują. No i Spółdzielnia Kinowa Aubin bez dwóch zdań od początku miała cel integracyjny. Na Aubinie nie ma żadnego kina, a kiedyś było to miejsce bogate, no, od początku tak naprawdę polskiego Wrocławia, tak na Żeromskiego Polonia, później dołączyła Lalka na Prusa, a niedaleko jeszcze na Jedności Narodowej, która jest przechodzi z Nadodrza na Aubin, było kino Pionier. W tej chwili tego nie ma. Jest też dużo nowych mieszkańców na Aubinie. Aubin to jest największe osiedle we Wrocławiu. Bardzo dużo studentów czy osób, które w ostatnich latach kupiły tam mieszkania i oprócz tego, że nie ma kina, to nie ma też za wielu przestrzeni do spotkania. Więc my pomyśleliśmy, że poprzez kino i filmy, które są dobierane tak, by chcieć je oglądać w grupie, by to były filmy, które budzą pozytywne, no czasem związane z jakimś wzruszeniem emocje, które na pewno fajnie jest oglądać razem. Wtedy sprawdzają się dużo lepiej. No i tak to się dzieje. Nałożyliśmy jeszcze na to formułę Secret Cinema, czyli nie wiadomo ani jaki film będzie grany, ani w jakim miejscu. Wiadomo tylko, że na Aubinie, co też pozwala nam poznawać, odkrywać osiedle, bo podróżujemy. Byliśmy i na ubińskich działkach, byliśmy kilka razy w mieszkaniach w różnych częściach Aubina, w dawnym Browarze Piastowskim organizowaliśmy pokaz też na Górce, którą Karolina Bryguła z mieszkańcami wykorzystała do serialu osiedlowego Kto tam? Górka przy Reja Sienkiewicza Górnickiego. Byliśmy też tam ostatnio nad Odrą, bo było lato, więc był czas plenerowych projekcji, także tak poznajemy osiedle. To jest też osiedle, na którym ja mieszkam, na którym jestem od kilku lat zameldowany, więc jakoś już się z nim związałem, także takie działanie dla swojej własnej społeczności lokalnej, dla swojej też własnej wygody, no bo zawsze jest to blisko domu. Projekcja i okazja do comiesięcznego spotkania ze znajomymi.
Mówi, że brakuje na opinię kina i czy jest możliwe dzisiaj we Wrocławiu, żeby stworzyć takie małe, malutkie kino na Ubinie, właśnie na osiedlu, jednosalowe, bo z tej strony super, że mamy Kino Nowe Horyzonty i DCF, które są świetnymi miejscami też o wielu funkcjach, ale trochę być może brakuje takich bardziej kameralnych przestrzeni.
Od kilku lat gdzieś tam w różnych sytuacjach ktoś mówi o tym, że rozważa uruchomienie małego, jednosalowego kina właśnie w formule kino-kawiarni we Wrocławiu. No i mija czas i wciąż DCF i Kino Nowe Horyzonty zaspokajają, aczkolwiek bardzo też dobrze, jeśli chodzi o repertuar, wydarzenia, to tutaj nie mamy na co narzekać. No może chciałoby się klimatycznego, kameralnego kina, no bo rzeczywiście żadnego jednosalowego kina we Wrocławiu nie ma i jest to wyjątkowe. I Kraków, i Warszawa, i Poznań, i Szczecin, czy Katowice takimi kinami mogą się pochwalić, a my w tym zestawie nie mamy nic do dodania.
Lokacje, miejsca społeczne.
Właśnie spacery, o których wspominaliśmy, będą też dyskusje. Ostatnio właśnie przy okazji poprzedniej edycji Miasto Mówi, której tematem była ulica, rozmawiałem o tym z Anką Bielic, ale też ty masz swoje spacery filmowe, dolnośląskie spacery filmowe i jak to jest z tymi spacerami, że one są, no z jednej strony są oczywiście taką alternatywną, fajną, popularnym sposobem spędzania czasu w mieście. No i właśnie w jaki sposób się różni takie poznawanie czy miasta, czy filmów za pomocą spacerów?
Spacery od kilku lat są coraz popularniejsze. Tutaj już zastanawiam się, czy nie osiągnęły jakiegoś szczytu swojej popularności, jakiegoś apogeum, ale to tak na marginesie. Myślę, że one się sprawdzają, dlatego że to jest żywa forma. Ten format pozwala poznawać dane zagadnienie w sposób bardziej bezpośredni niż dyskusje, niż wykłady. I jest też z jednej strony edukacyjnym formatem, z drugiej strony bardzo niezobowiązującym. Dla mnie też fajne jest w spacerach, to oczywiście każdy, kto je organizuje, będzie na coś innego kładł nacisk, ale dla mnie fajne jest to, że jeśli jest taka grupka 20, 30, jeszcze tam powiedzmy 40 osób, które wokół jakiegoś tematu się zbierają, znaczy, że coś się przeprowadziło, jakiś rodzaj ciekawości, zainteresowania, wiedzy być może też, którą chcą się podzielić. I ja uwielbiam w spacerach to, że poznaję bardzo dużo fascynujących ludzi, tak? I odbywa się to w sposób zupełnie przypadkowy, bo przechodzimy i właśnie nienachalny, niezobowiązujący. Przechodzimy od punktu do punktu, tak? I pomiędzy, no, co możemy robić? Możemy się zatopić w smartfonie albo porozmawiać z sąsiadem. Niekoniecznie tylko z ludźmi, z którymi przyszliśmy. No ja zawsze poznaję sporo osób, rozmawiam, dowiaduję się też ich perspektywy i to lubię, bo takie klasyczne debaty no wymagają, jeśli chcesz się z kimś poznać, zintegrować, to wymaga to od ciebie wyjścia przed szereg, to jest pierwsza kwestia, a druga, w spacerach tworzy się taka oczywiście tymczasowa, ale jednak wspólnota, tak? Jeżeli spacer jest udany, jeżeli jest dobrze przeprowadzony, nie za długi, nie za krótki i uczestnikom mówi o czymś, czego nie wiedzieli, chociaż też fajnie, jak powtórzy trochę informacji, które osoby będące na spacerze gdzieś już tam znały i słyszały, to też jest mile widziane, paradoksalnie, takie mam wrażenie. W każdym razie na koniec, jeśli spacer się udał, to no, tworzy się taka mała wspólnota, wytwarza się wspólna energia.
No ty akurat bardzo ambitnie podszedłeś do tego tematu, bo wyjeżdżasz poza Wrocław z programem dolnośląskich spacerów filmowych, więc gdzie można wyjechać i dlaczego Wrocław już nie wystarcza do tych lokacji filmowych?
Nie, Wrocław daje bardzo dużą ofertę, ale też po Wrocławiu szlakiem filmowym oprowadzają inni. Natomiast mam takie poczucie, że do Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy czy Wałbrzycha na razie przynajmniej no, nikt się nie ruszył. Natomiast Dolnośląskie Spacery Filmowe, czyli najmłodsze dziecko Wrocławskiej Fundacji Filmowej, to jest projekt, w którym spacery są okazją do tego, spacery rozumiane zrobione na dwa sposoby, bo i takie krótkie, 2-3-godzinne oprowadzania i dla młodzieży, i dla dorosłych, i wycieczki dłuższe, weekendowe, bogatsze w gości. I to wszystko jest okazją do tego, by poznawać to filmowe dziedzictwo, a dla nas takim pretekstem, dla osób, które się zaangażowały w ten projekt, jest to takim pretekstem, żeby też katalogować. I tutaj jakby cały region, nie tylko Dolny Śląsk, znaczy nie rezygnując z Wrocławia, ze stolicy regionu, bo no generalnie dużo filmów się i realizowało, i realizuje na tych terenach dzięki Wytwórni Filmów Fabularnych, teraz dzięki Dolnośląskiemu Funduszowi Filmowemu. Ponad 500 filmów i to ciągle nie zostało ani monograficznie opracowane, ani też przybliżone ludziom. A są to też filmy, które dla szerszego widza no są intrygujące, tak? Jak Opowieści z Narni, jak Pokot Agnieszki Holland, jak Most Szpiegów Stevena Spielberga, czy starsze, które zapisały się w pamięci filmowo Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, a serial Owostawka Większa niż Życie, czy Czterej Pancerni i Pies. To wszystko są historie, które czekają na Dolnym Śląsku. No i fajnie też w ogóle poznawać tych wszystkich pozytywnych szaleńców filmowych. To jest w ogóle jedna z rzeczy, których nie zakładałem, że to będzie aż tak fajne i potrzebne, ale jednak się jakby też jakoś integrujemy poprzez te spacery, tak? Bo są ludzie, którzy poprzez kinematograf wrocławski trafili na spacer filmowy po Legnicy. Tam się spotkaliśmy, a jeden z panów jest tak naprawdę z Lubania, więc w obu przypadkach przyjechał, tak? Więc to też jest znowu taka okazja do tego, by się zintegrować z ludźmi, którzy mają swoje historie filmowe albo z filmem mocno się wiążą, żyjąc na dolnośląskiej prowincji, żeby się poznać, spotkać, no i usłyszeć ich opowieści.
Lokacje łączą społeczności.
Wydaje mi się generalnie, na moje wygląda tak, że ty lubisz filmy, ale niekoniecznie lubisz kino, no bo robisz w jakichś najdziwniejszych miejscach, zupełnie uciekasz od tego kina, że nie biegiem, ale spacerem filmowym. No bo film generalnie jest taką formą sztuki, która jest bardzo mocno przypisana do miejsca, do sali kinowej. Nawet jak jest obraz, to można go kupić z galerii, sobie powiesić tam reprodukcję w pokoju i mieć dla siebie. A film się bardzo kojarzy z kinem. Co ty o tym myślisz? Czy bardziej, czy chodzi tobie o to, żeby wyciągnąć film z sali kinowej? Taki jest twój sekretny plan?
Nie, absolutnie nie. Znaczy to, co mówisz, to jest już trochę nieaktualne, bo kiedy kino się scyfryzowało, nośniki się zmniejszyły i stały się dostępne, jakość też dostępnych w takich cenach do udźwignięcia dla NGO-sów czy dla zwykłego człowieka sprzętu projekcyjnego się poprawiła, no to tak naprawdę już nie jesteśmy przywiązani do kina, jeśli chodzi o taki przymus. To jest jakby pierwsza rzecz. Da się stworzyć w innych miejscach warunki niewiele odbiegające od warunków kinowych. Ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem kina, bardzo lubię chodzić, regularnie tam uczęszczam. Natomiast to, o co pytasz, to chyba jest bardziej kwestia tego, że kiedy myślę o projektach, staram się, żeby one odpowiadały na jakieś potrzeby, były różnorodne i to nie jest tak, że zawsze sprawdza się taka droga, żeby ściągnąć ludzi do kina. Czasem film może służyć jako punkt wyjścia do jakiejś dyskusji, do refleksji, może nam coś pokazywać, uświadamiać, albo też, tak jak rozmawialiśmy o spółdzielniki Nowej Obin, integrować, tak? Wokół pokazów filmowych, które są w bardzo luźnej atmosferze. Wybieram filmy, które jakąś paletę emocji starają się oferować, no lepiej lub gorzej, to różnie bywa, ale jednak no, chodzi o to, żeby albo się w wspólnym gronie pośmiać, albo wzruszyć, albo gdzieś jakieś takie słodko-gorzkie emocje, jak w przypadku filmu Ojciec i Syn w podróży Marcela Łozińskiego, gdzieś tego doświadczyć. Także chyba podsumowałbym to w ten sposób, że absolutnie nie jestem przeciwko obiektom kinowym, świątyniom 10 muzy. Często z nich korzystam i organizuję festiwale, jeżdżę na festiwale, ale dzięki temu, że możliwości techniczne pozwalają na wyjście z sali kinowej, to one mogą służyć do spełniać jakieś takie funkcje, powiedzmy, społeczne.
Dobrze, no to zapraszamy do kina samemu lub z kimś, żeby poznać właśnie może sąsiada, może stworzyć kino u siebie na podwórku. Można już faktycznie dzięki tym zdobyczom technicznym. No i dziękuję za rozmowę Lechowi Monickiemu i zapraszamy na kolejne spacery, być może filmowe.
Dziękuję.
W Śląsku, po Mierniczej, Ptasiej, jak są jeszcze miejsca. Jakie jest jeszcze twoje ulubione, tak personalnie, miejsce filmowe we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku?
Na Dolnym Śląsku to Bystrzyca Kłodzka. Splot rzeczy, które tam się zadziały i miejsce akcji filmu Nikt nie woła Kazimierza Kutza, który uwielbiam, on w całości został tam nakręcony. I to, jak dla współcześnie tam animujących społeczność lokalną, powoduje, że bardzo miło się tam realizuje działania dolnośląskich spacerów filmowych i rzeczywiście to wszystko działa i no i Bystrzyca jest bardzo malownicza. Także taka byłaby odpowiedź na to pytanie.
Tym malowniczym, takim filmowym kadrem, akcentem dziękuję za rozmowę Lechowi Monickiemu.
Dziękuję bardzo.
Lokacje. Audycja społeczna.